Witam Państwa po raz kolejny na moim kanale na YouTubie. To rozmowy o wojnie w Ukrainie i dziś będziemy rozmawiać między innymi o tym, kiedy ta wojna może się skończyć, ale także o tym, jak wygląda w tej chwili sytuacja Ukrainy oraz Rosji. Czy Federacja Rosyjska może się rozpaść, czy może dojść do jakiegoś pokoju w najbliższym czasie? O tym, proszę Państwa, będę rozmawiał z ekspertem i analitykiem, człowiekiem, który bardzo wiele wie o strategii i o polityce rosyjskiej. Proszę Państwa, moim gościem jest dziś pan Marek Budzisz. Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry.
Panie Marku, ja chciałem zacząć od konkretnego pytania. W jakim miejscu znajdujemy się w tej chwili, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie? Czy to jest bliżej końca, czy raczej nie widzi pan nadziei na to, że ten konflikt może się w najbliższym czasie skończyć?
To odpowiedź na pańskie pytanie zależy trochę od tego, jak zdefiniujemy koniec wojny. Jeśli definiujemy w ten sposób, że ta aktywna faza działań wojskowych czy wojennych powinna się zakończyć jakąś formułą traktatową, to niekoniecznie musi być pokój. No, ale może być chociażby wynegocjowane i podpisane zawieszenie broni. To ja uważam, że my jesteśmy dość daleko od tego rodzaju rozstrzygnięcia czy rozwiązania. Natomiast gdyby powiedzieć, że ta wojna może przyjmować taką postać nieco bardziej utajoną, czy inaczej powiem, może taką o mniejszym stopniu intensywności, może trochę zamierać, a potem odżywać, to myślę, że do tego rodzaju scenariusze powoli się zbliżamy, dlatego że potencjały obydwu stron są może nie na wyczerpaniu, ale podlegają redukcji. I tu nie chodzi tylko o potencjał Ukrainy, ale również o potencjał Rosji, co może oznaczać, że ta wojna będzie po prostu momentami zamierała, będzie przechodziła w taką fazę, nazwijmy to spokojniejszą, jeśli w ogóle ten termin w przypadku wojny jest adekwatny, potem może ożywać. Równolegle mogą trwać jakieś rozmowy przy udziale państw trzecich. Julia Łatynina, emigracyjna dzisiaj pisarka i opozycjonistka rosyjska, ona jest zdania, i ja z grubsza podzielam ten pogląd, że rosyjska władza nie jest zainteresowana zakończeniem wojny. I cała elita rosyjska, dlatego że trwająca wojna obsługuje ich interesy polityczne, tak jak oni je definiują, czyli umożliwia rządzenie Federacją Rosyjską. Natomiast zakończenie wojny, no za wyjątkiem jednej ewentualności, czyli zakończenia wojny na warunkach rosyjskich, czyli zwycięstwa, to każde inne zakończenie wojny jest dla rosyjskiej elity gorszym rozwiązaniem niż taka właśnie trwająca wojna. Gorszym, dlatego że ten koniec wojny uruchomi siłą rzeczy jakieś rozliczenia wewnętrzne, pytania o to, czy warto było tę wojnę rozpoczynać. Łatynina w związku z tym mówi, że w gruncie rzeczy w przypadku Ukrainy będziemy, czy możemy mieć do czynienia z takim procesem pokojowym, który trochę przypomina proces pokojowy na Bliskim Wschodzie, który ciągnie się dziesięciolecia przecież. I tam też mieliśmy do czynienia z krótkimi, bardzo intensywnymi wojnami, wojna sześciodniowa, wojna Jom Kippur, Intifada, wojna w Libanie. No i mieliśmy długi okres, taki bym powiedział, uspokojenia. No ale nazwijmy to obie strony, bo tam jest oczywiście więcej stron, ale mówimy umownie, obie strony tego konfliktu przez ten cały czas, już przez dziesięciolecia, no jakby musiały żyć w obliczu tego, że w każdej chwili może wojna zwiększyć swoją intensywność. I to jest w moim odczuciu niestety dziś chyba najbardziej prawdopodobny scenariusz tego, jak ten konflikt ukraiński może się kształtować w najbliższych tygodniach czy miesiącach. To ja nie widzę gotowości po stronie rosyjskiej do akceptacji innych warunków zakończenia wojny niż tylko zwycięstwo i nie widzę też gotowości po stronie ukraińskiej do akceptacji innych warunków zakończenia wojny niż też zwycięstwo, bo jeżeli, a to jest pogląd powszechny, tak jak ja czytam relacje z Ukrainy, to wydaje mi się, że też pokazują to badania opinii publicznej, Ukraińcy nie wyobrażają sobie zgody na inne zakończenie wojny niż odzyskanie suwerenności w granicach z roku 2014. No to pokazuje niestety, że ten scenariusz, o którym ja mówię, jest chyba dzisiaj najbardziej prawdopodobny, nawet bardziej prawdopodobny niż 2 miesiące temu, dlatego że 2 miesiące temu, kiedy ofensywa się zaczynała, były związane z nią duże nadzieje i uważano, że ona może dać Ukrainie taką obezwładniający Rosjan sukces. Tego obezwładniającego Rosjan sukcesu nie ma, w związku z tym ich wola kontynuowania wojny nie uległa naruszeniu czy osłabieniu, ponieważ nie ma tego oszałamiającego czy obezwładniającego sukcesu strony ukraińskiej, to też wola zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy ze strony sojuszników zachodnich też nie uległa zwiększeniu. Ten sukces ukraiński, sukces ofensywy, on byłby jeszcze jednym probierzem, a mianowicie na ile udaje się utrzymać kontrolę eskalacyjną w sytuacji, kiedy Ukraina jakby odnosi sukces o charakterze strategicznym. Gdyby hipotetycznie siły ukraińskie doszły do Morza Azowskiego albo odcięły Krym, a Rosjanie nie odpowiedzieliby odwołaniem się do swojego potencjału nuklearnego, co tam wielokrotnie zapowiada chociażby Miedwiediew, no to w takich nowych już realiach strategicznych skala tej pomocy dla Ukrainy na pewno by wzrosła. Ale ponieważ nie mamy do czynienia z tego rodzaju rozwojem wydarzeń, no to niestety to moim zdaniem oddala perspektywę zakończenia wojny, a z pewnością przybliża to, że ona będzie trwała jeszcze w roku przyszłym. A pamiętamy te deklaracje też i ukraińskich polityków jeszcze sprzed ofensywy. Oni mówili, że będą dwie ofensywy. Będzie ta obecna i przesądzająca późną jesienią, wczesną zimą, a pierwszy kwartał przyszłego roku to już będzie ten obszar, ten czas porozumienia politycznego. Dzisiaj te rachuby wydają się oddalać. No taka jest moja ocena sytuacji, którą mamy dzisiaj, ale musimy pamiętać, że działania na froncie trwają, to się zmienia w każdej chwili, może nastąpić jakiś przełom i być może za tydzień czy za miesiąc będziemy mieli do czynienia z nową sytuacją. Więc ta diagnoza, o której ja mówię, ona jakby odpowiada realiom dnia dzisiejszego, tej fazy wojny.
To, co pan powiedział na temat tego podejścia społeczeństwa ukraińskiego do wojny, to ja zdecydowanie od razu potwierdzam. Przez cały okres pobytu w Ukrainie, teraz jestem jeszcze chwilę w Polsce, ale jednak spędzam tam większość czasu, to nie spotkałem osoby, która by w ogóle mówiła o jakiejś możliwości innego zakończenia wojny, jak innego niż to, że Rosjanie się muszą wycofać z tych terenów okupowanych, aczkolwiek ostatnio pojawiły się jakieś takie głosy i tutaj mówię o takich zwykłych głosach ludzi, z którymi rozmawiałem, że może gdyby to było wycofanie się do linii 24 lutego zeszłego roku, do momentu, jak się zaczynała ta inwazja właściwa, to mogłoby być jakąś czymś, co by Ukraińcom wystarczyło w jakimś tam sensie, ale to ja mówię o zwykłych, to jest jakaś taka minimalna kwestia, która ze zwykłymi ludźmi, jak rozmawiałem, badała. Zastanawiam się, czy to w ogóle jest możliwe, żeby politycy się na to zgodzili i przede wszystkim drugie pytanie, znaczy drugi temat, to jest to, Co w ogóle musiałoby się wydać, żeby Ukraińcy chcieli podjąć takie negocjacje z Rosjanami na wysokim szczeblu? Bo przecież to jest też kłopot w Ukrainie. Oni mówią o domawianiu się jako czymś bardzo negatywnym, że w ogóle z Rosjanami, z Putinem, zbrodniarzami się nie rozmawia. Jak to może wyglądać? I gdyby rzeczywiście doszło do jakichkolwiek rozmów, to jak one by wyglądały w takiej sytuacji?
No Zełenski nawet przedwczoraj bodajże, o ile dobrze pamiętam, albo Jermak już teraz, mogę się pomylić, powiedział, że w ogóle nie będzie żadnych bezpośrednich rozmów z Putinem, dlatego że Putin jest zbrodniarzem, a w związku z tym nie można z nim usiąść do stołu rokowań. W moim odczuciu to, o czym się myśli jako jakiejś możliwości, to jest w gruncie rzeczy powtórka tego modelu rozmów w sprawie porozumień zbożowych, gdzie to nie były dwustronne negocjacje między delegacją ukraińską a rosyjską, tylko to były, że tak powiem, równolegle prowadzone rozmowy w dwóch, nazwijmy to, pokojach przy pośrednictwie dyplomatów tureckich i przedstawicieli ONZ-u. Jakaś tego rodzaju formuła jest być może dopuszczalna. Natomiast to, o czym pan mówi, to jest w gruncie rzeczy formuła, która była wynegocjowana, tak przynajmniej twierdzą Rosjanie, ale też jakoś nieintensywnie zaprzeczają temu przedstawiciele Kijowa w kwietniu ubiegłego roku. Tak się uważa, że te rozmowy, które miały miejsce, one szły w tym kierunku. Potem nastąpiło odkrycie rosyjskich zbrodni w Irpieniu. Między innymi te rozmowy się zakończyły. Dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację. Po pierwsze, wydaje się, że strona ukraińska nie jest gotowa, bo tam oczywiście pojawia się kwestia statusu Krymu. Tutaj w tej pierwszej fazie wojny były takie propozycje, one były też formułowane w mediach, ale nie tylko, również na przykład Wiktoria Nuland testowała taką możliwość takiego ukształtowania statusu Krymu, że Krym miałby być tytularnie ukraiński, czyli miałby być obszarem ukraińskim, ale oddanym Rosji na jakiś czas, trochę na wzór rozwiązania w przypadku Hongkongu. Tylko że w przypadku Hongkongu to było 99 lat, a w przypadku Krymu mówiło się o znacznie krótszym okresie, 5 latach albo nawet od 5 do 15 lat. No ale to wydaje się dzisiaj już nierealne. Ja w ogóle uważam, pisałem o tym i podtrzymuję ten pogląd, że z perspektywy Ukrainy wojna będzie wygrana wtedy, kiedy Ukraina odzyska kontrolę nad Krymem. Albo przynajmniej doprowadzi do statusu, iż Rosjanie nie sprawują wojskowej kontroli nad Krymem. No hipotetycznie, szukając jakichś odwołań, gdyby na przykład Krym przekształcony został w coś na kształt wolnego terytorium, tak jak Triest z okolicami po I wojnie światowej, no to też by obsługiwało interesy ukraińskie. Oczywiście jeśli Rosjanie wojskowo musieliby opuścić ten półwysep. No ale do takiego rozwiązania jest daleko, bo Rosjanie się na to nie chcą zgodzić, dlatego że każde tego rodzaju ustalenie no, musi mieć państwa gwarancyjne. No, ktoś musi gwarantować utrzymanie tego statusu i musi gwarantować przy użyciu siły. Niekoniecznie używając tej siły, ale mając zdolność do projekcji siły i zdolność do reagowania również przy użyciu siły. To oznaczałoby, że Rosjanie tracą swoją ważną, a z punktu widzenia kontroli Morza Czarnego najważniejszą placówkę. No i to jest powiedziałbym, ten problem, który wydaje się trudnym do przezwyciężenia. Dlatego tak ważny był ten korytarz zbożowy i to porozumienie, ponieważ jego istnienie i funkcjonowanie, lepsze lub gorsze, no, dawało jakieś wątłe nadzieje, że można znaleźć obszar negocjacyjny, który by pozwolił Ukrainie gwarantować jej interesy. One są związane oczywiście z eksportem za pośrednictwem portów czarnomorskich produkcji masowej ukraińskiej, bo ukraińska gospodarka to jest przede wszystkim produkcja masowa. Porty Odessy i Mikołajowa to jest zboże, z kolei Morza Azowskiego to były wyroby metalowe i ruda. No i bez tych dwóch elementów ta ukraińska gospodarka, czy bez tych dwóch zdolności, ukraińska gospodarka będzie miała wielkie problemy z odbudową swojego dowojennego potencjału. To powoduje, że Krym jest kluczowym elementem. No i tutaj jesteśmy w pewnym pacie, to znaczy żadna ze stron nie chce zgodzić się na ustępstwa. Pieskow w wywiadzie dla New York Timesa nawet w celach negocjacyjnych, jak się wydaje, zaostrzył stanowisko rosyjskie, mówiąc, że te anektowane tereny, obwody ukraińskie, zaporoski, chersoński są konstytucyjną częścią Rosji, a w związku z tym to Ukraina powinna wycofać się do ich granic administracyjnych i on to zaprezentował jako zagrożenie. W związku z tym dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, która jest nawet gorsza w porównaniu z rokiem ubiegłym, tam z czasem kwietnia na przykład, czy maja. Czyli zrobiliśmy krok w tył, jeśli chodzi o możliwość negocjacyjnego rozwiązania czy zakończenia wojny. No jeżeli nie ma możliwości negocjacyjnego, no to pozostaje możliwość wojskowa, dlatego że jedna ze stron konfliktu musi uznać, że jego kontynuowanie przynosi więcej strat niż pożytków. No i tu się wydaje, że żadna ze stron dzisiaj nie ma takiej siły, żeby drugą, mówiąc w pewnym uproszczeniu, przekonać, że ciągnięcie tej wojny już się nie opłaca. Więc w tym sensie to mnie przynajmniej skłania do myślenia, że no nie widać końca tej wojny, a przynajmniej nie jest to perspektywa kilku miesięcy.
A uważa pan w takim wypadku, że rzeczywiście jest możliwość, żeby ona się jakoś jednak skończyła albo negocjacjami, albo właśnie przewagą jednej ze stron? Czy to już nie jest tak, że niestety, ale widzimy, że ten potencjał może nie jest, oczywiście jest różny, choćby jak się spojrzy na mapę, to jest różny, natomiast okazuje się, że Rosja tego potencjału nie potrafi pokazać w Ukrainie do końca, a z drugiej strony Ukraina, no tutaj bohatersko się broniła, ale też nie jest w stanie, wydaje się niestety, ale odzyskać całych swoich terytoriów, bo Rosjanie wyciągnęli jakieś wnioski. Ja zaraz jeszcze bym chciał zapytać, dlaczego tak pana zdaniem się dzieje? Czy to rzeczywiście jest tak, że Ukraina nie jest w stanie tego zrobić, czy to może jest tak, że Ukraina dostaje zbyt nikłą pomoc od swoich sojuszników, bo ja raczej bym się skłaniał w stronę tej drugiej jakby idei, że gdyby Ukraina rzeczywiście dostała odpowiednią ilość pomocy, to odzyskanie Donbasu czy Krymu nie byłoby takim kłopotem, czy choćby przeprowadzenie tej kontrowersywy, która teraz ma miejsce i która jednak no, chyba uzyskała, tak jest na razie przynajmniej, może to się zmieni, jednak zdobycze mizerne w porównaniu z tym, czego się oczekiwało.
No tak, tylko że Ukraina dostaje taką pomoc, jaką dostaje, dlatego że sojusznicy Ukrainy, przede wszystkim Stany Zjednoczone, nadal hołdują w zasadzie skalowania pomocy wojskowej dla Ukrainy oraz w zasadzie nieeskalowania, czy formule nieeskalacyjnej. Mianowicie to wielokrotnie formułował taką opinię Jake Sullivan, ale też i Joe Biden. Otóż oni uważają, że skokowy wzrost pomocy wojskowej dla Ukrainy, no takiej pomocy, która by zmieniała relacje sił w sposób zasadniczy i właśnie umożliwiała przeprowadzenie tej ofensywy, a choćby przez dostawę myśliwców. No przecież pierwsza dyskusja na temat stref wolnych od lotów i pomocy, jeśli chodzi o potencjał lotniczy, ona miała miejsce już rok temu. I mimo, że ten rok upłynął, to dopiero w ubiegłym tygodniu, ile ja dobrze pamiętam, a może nawet na początku tego tygodnia, Dopiero teraz Joe Biden dał zgodę na rozpoczęcie szkoleń ukraińskich pilotów. No, to oczywiście można było zrobić znakomicie wcześniej. Dlaczego tego nie zrobiono? Dlatego, że tego rodzaju krok w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, również też w Niemczech na przykład, uważa się za krok eskalacyjny. A przynajmniej taki, który może być przez Rosję potraktowany jako eskalacyjny. A z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, taka formuła, zabrzmi to cynicznie, ale taka formuła wojny, jaka ona ma miejsce, jest formułą znacznie bezpieczniejszą i lepszą z punktu widzenia amerykańskiego interesu strategicznego, niż formuła polegająca na znacznym wzroście dostaw pomocy wojskowej dla Ukrainy, uzyskaniu przewagi i przełamaniu linii rosyjskiej. No to niestety do tego się sprowadza. Wojna jest polityką i interes strategiczny amerykański jest inny niż interes ukraiński. No tu można się odwołać do dziesiątek przykładów. Minister Reznikow chociażby mówił o tym, że Amerykanie domagali się potwierdzenia, że systemy rakietowe, które dostarczyli stronie ukraińskiej, nie będą używane do atakowania celów na terenie Federacji Rosyjskiej. Mamy duży reportaż w Newsweeku, który opisuje, czym zajmują się przedstawiciele służb wywiadowczych amerykańskich działając w Kijowie i na Ukrainie. Otóż oni, jednym z ich głównych zadań jest niedoprowadzanie do sytuacji, która mogłaby być odebrana przez stronę rosyjską jako działanie eskalacyjne. Więc to, że Ukraina nie dostaje takiej pomocy wojskowej, jaką powinna dostać, nie jest świadectwem niewiedzy. Amerykańscy specjaliści wojskowi, którzy jeździli i jeżdżą cały czas na Ukrainę, no ja wymienię tutaj choćby Phila Carbera, który przygotował. Ja znam dwa takie raporty bardzo szczegółowe, opisujące, jakiego rodzaju sprzęt, jaką ilość tego sprzętu Ukraina powinna dostać, ażeby być w stanie przełamać linie rosyjskie. I to nie jest taka, to oczywiście są ilości znakomicie większe niż to, co Ukraina otrzymuje, ale to nie są ilości, które są poza zasięgiem Stanów Zjednoczonych, żebyśmy mieli jasność.
Oczywiście.
To są ilości, które Ameryka mogłaby dostarczyć, a nie dostarcza właśnie z tego powodu, że nie chce takiego rozwoju wydarzeń. Ja powiem coś jeszcze, mianowicie ja uważam, iż na przykładzie Ukrainy i pomagając Ukrainie, to oczywiście trzeba docenić, Stany Zjednoczone testują swoją umiejętność prowadzenia wojny o ograniczonym zakresie czy ograniczonym rozmiarze na dużych odległościach od obszaru Stanów Zjednoczonych rękoma przede wszystkim sojuszników po to, żeby osiągać swoje cele strategiczne i polityczne. I to testowanie tej nowej formuły wojny odbywa się no oczywiście w reakcji na atak Putina, to jest jasne, ale Amerykanie uczą się, jak prowadzić wojnę, myśląc już o Tajwanie. To sytuacja jest troszkę analogiczna. Proszę zwrócić uwagę, że wojna na Ukrainie z perspektywy amerykańskich interesów strategicznych oznacza po pierwsze, nie zginął żaden żołnierz amerykański. Po drugie, pomoc wojskowa dla Ukrainy i pomoc gospodarcza to jest jakaś 1/8 rocznego budżetu Pentagonu. To jest tania wojna. Po trzecie, siły rywala strategicznego, jakim jest Federacja Rosyjska, tak jest ona też opisywana w amerykańskiej doktrynie bezpieczeństwa. Siły tego rywala strategicznego są związane na Ukrainie i podlegają stałemu osłabieniu. Też i wysiłek gospodarki rosyjskiej jest kierowany na podtrzymywanie wojny, a nie na przykład na wyścig technologiczny w nowych domenach, co służy interesowi amerykańskiemu. Po trzecie, czy tam po czwarte, wojna doprowadziła do konsolidacji amerykańskiego obozu sojuszniczego. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiejsza pozycja Stanów Zjednoczonych w ramach układu sojuszniczego jest zupełnie inna niż pozycja Stanów Zjednoczonych w momencie, kiedy oni ewakuowali Afganistan. Mhm. To jest niebo a ziemia. Dzisiaj już na boku pozostawię kwestie takich doraźnych korzyści, jak to, że większe wydatki na bezpieczeństwo państw europejskich oznaczają większe kontrakty dla amerykańskich producentów broni. Ale to oznacza też dochodzenie do pewnej nowej formuły amerykańskiego systemu sojuszniczego. Otóż Amerykanie, wcale tego zresztą nie skrywając, jest wiele raportów, choćby Randu, na ten temat, oni widzą następujący, nazwijmy to, model docelowy, a mianowicie to nie siły lądowe i Marines Stanów Zjednoczonych mają gwarantować bezpieczeństwo na tych oddalonych rubieżach systemu sojuszniczego amerykańskiego. Te oddalone rubieże to jest Tajwan, to jest również wschodnia flanka NATO, tylko mają to bezpieczeństwo budować siły państw bezpośrednio zaangażowanych czy narażonych na tego rodzaju konflikt. Stąd stała presja Stanów Zjednoczonych na wzrost wydatków wojskowych, przede wszystkim w państwach, nazwijmy to, flankowych czy frontowych. Natomiast Amerykanie ze swoim całym potencjałem politycznym i wojskowym przesuwają się na poziom wyższy. Znaczy oni dostarczają pewnych kluczowych zdolności, takich jak zwiad, rozpoznanie, łączność, systemy kosmiczne, broń precyzyjna, no można by to długo ciągnąć. Natomiast te elementarne zdolności w zakresie prowadzenia walki na lądzie, to już nie powinna być ich domena. Oni dlatego nie rozbudowują swoich sił lądowych, chcą się zaangażować w pewien, powiedziałbym, postęp technologiczny. Inaczej wojna może wyglądać, jeśli chodzi o Tajwan, inaczej wojna może wyglądać, jeśli chodzi oczywiście o wschodnią flankę NATO i równinę środkowoeuropejską. Ale pewien model systemu sojuszniczego jest wspólny. Amerykanie, utrzymując swobodę polityczną, swobodę manewru, nie angażują się bezpośrednio. Są takim patronem, który używając pieniędzy, dostarczając pewne zdolności, nieraz fundamentalnie istotne z punktu widzenia przebiegu konfliktu, one są w stanie wiązać siły swoich rywali. I dzisiaj, mówiąc uczciwie, Ameryka na Ukrainie testuje ten model. Dlatego nie można liczyć na skokowy wzrost pomocy wojskowej, dlatego nie można liczyć na, jak Joe Biden mówi, no boots on the ground, tak? Nie. Amerykańscy żołnierze nie wejdą na Ukrainę, bo to by było w konflikcie. No i to nam trochę wyjaśnia, dlaczego Ukraina jest w takiej sytuacji, dlaczego my tutaj na wschodniej flance też jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. To znaczy to powinno ukierunkowywać nasze myślenie, że nie ma co liczyć na zwiększenie kontyngentu wojskowego amerykańskiego w Polsce, już nie mówię o państwach bałtyckich, gdzie ich nie ma przecież, tylko trzeba myśleć o wpisaniu się w ten model amerykański, a to przywraca wagę kwestii sojuszu strategicznego między Ukrainą a państwami Europy Środkowej, które dzisiaj są w NATO, bo też nie ulega wątpliwości, zważywszy na kwestie geograficzne, ale też i wojskowe, że powstrzymywanie Rosji bez zaangażowania Ukrainy w ramach tego systemu jest zadaniem wielokrotnie trudniejszym niż wtedy, kiedy Ukraina jest częścią tego systemu. W związku z tym tak dzisiaj opisuje strategię amerykańską i tak dzisiaj opisuje położenie państw frontowych, które będą, myślę, że przez najbliższe lata, bo o takiej perspektywie trzeba mówić, podlegały stałej presji wojskowej i politycznej ze strony Federacji Rosyjskiej, bo to będzie pewien element, wydaje mi się, niezmienny.
Chciałem zapytać w kontekście do tego, co pan powiedział, bo w takim razie, żebyśmy to wyjaśnili widzom, tak żeby to też rozumieli, znajdujemy się w takiej sytuacji, że jeżeli rzeczywiście Amerykanie chcą w sytuacji jakiegoś kolejnego zagrożenia Rosji, bo rozumiem, że Rosja dalej pozostanie zagrożeniem dla tej części Europy, naszej części Europy środkowo-wschodniej, także dla Ukrainy, nawet gdyby doszło do jakiegoś zawieszenia broni, to Amerykanie nie chcą się bezpośrednio angażować w taki konflikt, tylko również, gdyby coś się wydarzyło, no to wsparcie sojusznicze oczywiście, NATO nas wspiera, daje nam samoloty oczywiście, ale to nasza armia, ewentualnie armia sojuszników, prowadzą działania lądowe. Tak?
No oczywiście, że tak. Amerykanie i amerykańskie think tanki strategiczne dość jasno, dość czytelnie o tym piszą. Zresztą to oczywiście nie oznacza, że Amerykanie w ogóle mają zamiar nie wspierać tego systemu swoją obecnością, siłami wojskowymi. To tak tego nie należy rozumieć. Amerykanie nie mają zamiaru zwiększać swojej obecności wojskowej. Mhm. I ta obecność wojskowa, która jest teraz, ona jest zwiększona w związku z sytuacją wojenną, no ona być może zostanie utrzymana. Tylko problem oczywiście polega na tym, że ona jest dzisiaj niewystarczająca. Niewystarczająca dla przebudowy architektury bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO, dlatego że, my mówimy o modelu deterrence by denial, czyli o modelu takim, że wróg, w tym wypadku Federacja Rosyjska, nie jest w stanie przekroczyć granicy natowskiej i nie jest w stanie zająć nawet części terytorium państwa natowskiego. Żeby to było możliwe, no trzeba mieć odpowiednie siły. Trzeba mieć odpowiednie siły, które znajdują się w bezpośredniej bliskości teatru prowadzenia działań wojennych, no bo wiemy, jak wyglądały wydarzenia na Ukrainie, jak relatywnie szybko strona rosyjska była w stanie wejść na teren Ukrainy. W przypadku Ukrainy to miało swoje dramatyczne konsekwencje, o których już wspominaliśmy, ale w przypadku państw bałtyckich to jest w ogóle nie do akceptacji tego rodzaju perspektywa. No, premier Kallas mówił o tym dość wyraźnie, że gdyby się okazało, że Rosjanie wchodzą na teren Estonii, zajmują Estonię, a potem naród estoński czeka, aż NATO się zmobilizuje, ściągnie tu swoje siły, co może zajmować nawet pół roku. Pamiętajmy, jak wyglądało przygotowanie amerykańskie do operacji Pustynna Burza. Tam pół roku z drugiego końca świata były ściągnięte siły, które potem umożliwiły zadanie tego obezwładniającego uderzenia Husajnowi, tylko że Husajn nie miał środków oddziaływania, nie miał możliwości blokowania tej dyslokacji, natomiast Rosjanie taką możliwość mają. Ale nawet gdyby Rosjanie z tych możliwości nie skorzystali, to z perspektywy narodu estońskiego, no o półroczna, a może trzymiesięczna okupacja rosyjska, no to nie jest jakaś optymalna strategia przetrwania i w ogóle istnienia. Łotewskiego jeszcze gorzej. Łotyszy jest niewiele ponad milion. Łącznie mieszka w tym państwie 2 miliony ludzi, ale tam jest ponad chyba 800 tysięcy obywateli pochodzenia rosyjskiego, takiej bym powiedział kwestionowanej lojalności wobec państwa łotewskiego. Więc ale żeby taką strategię realizować, trzeba mieć wielokrotnie większe siły, i to siły lądowe w bezpośredniej bliskości teatru działań wojennych. To zresztą też dotyczy Finlandii. Finlandia ma trochę lepszą sytuację, dlatego że ta duża część jej tysiąckilometrowej ponad granicy z Rosją, no ona przebiega w terenach bardzo trudnych, łatwych do obrony, a trudnych do ataku. I Finlandia ma zresztą chyba najsilniejszą w Europie artylerię lufową właśnie z tego powodu. W związku z tym to też dotyczy Finlandii, ale w nieco mniejszym stopniu. Natomiast w przypadku państw bałtyckich, również Polski, nie mówię o Ukrainie, No to myślenie o takiej strategy deterrence by denial jest dzisiaj fantastyką, dlatego że nie ma tych sił. Trzeba by dysponować wielokrotnie większymi siłami, żeby być w stanie tak się bronić. I oczywiście Amerykanie idą w tym kierunku. W Wilnie zostały przyjęte nowe plany. One są związane z tą decyzją o stworzeniu 300-tysięcznego korpusu sił będących w podwyższonej gotowości, które mogły być relatywnie, czyli do 30 dni, wejść do walki. 100 tysięcy w terminie do 7 dni, a w terminie kolejnych tam 21 dni kolejne 200 tysięcy. Tylko problem polega na tym, że dzisiaj jedyne państwa, które dają nadzieję, że te siły w ogóle będą dostępne, to są państwa naszej części Europy. Brytyjczycy redukują swój potencjał lądowy. Niemcy złożyli pewne deklaracje jeszcze w Madrycie złożyli deklaracje, na przykład mówiąc, że jedna dywizja będzie w gotowości operacyjnej w roku 2025. Teraz już sami piszą o tym, że to nie będzie rok 2025, tylko 2028 najprawdopodobniej. No w związku z tym to jest wielki problem. Amerykanie nie sygnalizują gotowości przysłania tutaj znakomicie większych sił, a musieliby przysłać dziesięciokrotnie większe siły niż dyslokowali, bo w czasie zimnej wojny no musimy pamiętać, jaka była skala tej redukcji. No, Niemcy mieli ośmiokrotnie większe siły lądowe niż mają dzisiaj. Amerykańska obecność w Europie, jak dobrze pamiętam, była dziesięciokrotnie większa, jeśli chodzi o liczebność, liczebność siły, a i tak Rosjanie mieli znaczącą przewagę. To jest pewien problem. Znaczy, jeżeli mówimy o nowej architekturze bezpieczeństwa na wschodzie, to ta architektura jest możliwa. Oczywiście, jeżeli nie traktujemy tego jako puste deklaracje, znaczy jeżeli traktujemy to jako realne zobowiązanie, czy pewien plan, który musimy zrealizować, to musimy mieć większe siły lądowe przede wszystkim na wschodniej flance. Predyslokowane magazyny, większą ilość sprzętu, nie mówię już o amunicji, ale przede wszystkim większe siły. Europa Zachodnia nie sygnalizuje gotowości skokowego wzrostu, jeśli chodzi o swój potencjał sił lądowych i wysłania tych sił do Europy Wschodniej. Proszę zobaczyć, że Niemcy, którzy są państwem ramowym na Litwie, zgodzili się na rozwinięcie batalionowej grupy w ramach wysuniętej obecności do poziomu brygady, no ale te jednostki mają stacjonować w Niemczech, a nie na Litwie. Mhm. Mają być desygnowane, mają być gotowe do przerzutu na Litwę. Ja pomijam kwestię, czy Rosjanie będą ułatwiać, utrudniać, czy przyglądać się, kiedy taki przerzut będzie miał miejsce. Nie zmienia to generalnego rachunku sił, że jeżeli mówimy o nowej architekturze bezpieczeństwa, to musi być więcej wojska, po prostu i zwyczajnie. I realia są właśnie takie, znaczy Amerykanie nie chcą przysłać tu swojego wojska, Europa Zachodnia nie ma i nie chce. No to jeżeli w ogóle o tym mówimy, to trzeba, że tak powiem, kształtować ten system przy użyciu tych narzędzi, które są dostępne, czyli potencjału państw Europy Środkowej. To z tego wynika waga ewentualnej współpracy wojskowej między Polską a Ukrainą. To jest fundament tego rachunku.
Czyli jednym słowem, potrzebujemy też Ukrainy dla własnego bezpieczeństwa, niezależnie od tego, jak się ta wojna skończy. I te rzeczy, które mówią niektórzy i politycy, i dziennikarze, i działacze różnego typu, różnych dziwnych organizacji, którzy atakują w ogóle sojusz Polski i Ukrainy, to raczej są rzeczy wyrwane z kosmosu niektóre, że Polska Ukrainy nie będzie potrzebowała, albo że Ukraina może być dla Polski jakimś zagrożeniem militarnym.
Te głosy są świadectwem, ja bym powiedział, głębokiej ignorancji strategicznej. Mhm. Dlatego, że Proszę zwrócić uwagę, że w grudniu ubiegłego roku Rosja zadeklarowała na rozszerzonym posiedzeniu swojego Ministerstwa Obrony rozbudowę własnych sił zbrojnych do liczebności 1,5 miliona ludzi z około 900 tysięcy, które miała przed wojną, czyli znacznej rozbudowy sił zbrojnych. Ostatnio Rosja podjęła szereg decyzji rozszerzających tak zwaną bazę poboru, bo pierwotnie to było od roku 18 do 27 roku życia, można było być powołanym w Rosji do wojska, teraz to rozszerzono do roku 30, co oznacza, że ta baza poborowych uległa wzrostowi z około 6,3 miliona ludzi, którzy mogą być wcieleni do sił zbrojnych i podlegają regularnemu przeszkoleniu do ponad 9 milionów ludzi. 9,4 bodajże. Czyli Rosja już podjęła działania zmierzające do rozbudowy swoich sił zbrojnych. Co ma oczywiście związek z wojną na Ukrainie, ale rosyjskie elity nie sygnalizują gotowości zejścia z tej drogi, gdyby ta wojna na Ukrainie uległa zamrożeniu albo zakończeniu. Znaczy, ta decyzja o rozbudowie sił zbrojnych rosyjskich, ona jest na poziomie oficjalnej narracji związana z wejściem Finlandii i Szwecji do NATO. Czyli Rosja będzie miała większy potencjał lądowy, jeśli chodzi o kadry. Ja nie wywodzę z tego, że Rosja będzie miała w perspektywie miesiąca czy nawet roku silną armię. Natomiast musimy zwrócić uwagę jeszcze na dwa czynniki. Znaczy, po pierwsze, Rosja świadomie dąży do rozbudowy swojego potencjału, jeśli chodzi o zdolność do produkcji sprzętu wojskowego. Są tutaj różne szacunki. No, w przypadku czołgów, takie najdalej idące szacunki mówią o tym, że dzisiaj Rosjanie są w stanie produkować nowe czołgi i modernizować te, które są wyciągnięte z magazynów długiego składowania na poziomie gdzieś nawet 900 sztuk rocznie. To jest mniej niż Rosjanie tracą, bo w czasie wojny na Ukrainie oni średnio tracą według tych udokumentowanych zdjęć oryksu holenderskiego około 150 czołgów miesięcznie. Ale nawet ten potencjał, ja już nie twierdzę, że oni go jeszcze rozwiną, nawet jeżeli on będzie utrzymany na tym poziomie. W momencie, kiedy wojna na Ukrainie będzie wojną zamrożoną na przykład, to ten potencjał może być wykorzystywany celem odbudowy rosyjskiego potencjału wojskowego i uzyskania nie generalnej przewagi, ale takiej odcinkowej przewagi, no na przykład na kierunku państw bałtyckich. Jeżeli o tym mówimy, no to też tutaj trzeba dość twardo powiedzieć, że mitem jest to, iż Rosja i jej organizm wojskowy jest już tak osłabiony, że Rosja nie stanowi zagrożenia dla państw NATO. Bo musimy mieć świadomość, że Rosja poniosła istotne straty, jeśli chodzi o swój potencjał lądowy. Natomiast jeśli chodzi o potencjał w zakresie lotnictwa, marynarki wojennej czy sił kosmiczno-strategicznych, te straty rosyjskie są relatywnie małe. Natomiast jeśli chodzi o potencjał lądowy, no to tu jeszcze jeden czynnik trzeba wziąć pod uwagę. Otóż Rosjanie ponoszą dramatyczne i nieakceptowalne w cywilizowanym świecie straty osobowe. Tylko że ci, którzy przeżyją, to będą już innymi żołnierzami. Znaczy, ci oficerowie, którzy przeżyją, będą oficerami już zupełnie o innych zdolnościach, innym doświadczeniu i innej sprawności. Oni też będą w stanie, to nie jest proces, który się liczy w tygodniach, ale w ciągu kilku lat będą to w stanie zrobić, będą w stanie zbudować i wyposażyć w sprzęt nową armię. W zamierzeniu o większej liczebności. I teraz odnieśmy te relacje sił do potencjału europejskiego, no bo o tym trzeba mówić. Znaczy, jeżeli mówimy, że Rosjanie ponieśli znaczące straty sprzętowe, no to jest prawda. Oni mieli ponad 2000, około 3000 czołgów w momencie rozpoczęcia wojny, około 2000 stracili, 2200 nawet. Gdzieś 900 udało im się jakby pozyskać, wyprodukować od nowa, czyli dzisiaj ten potencjał jest mniejszy. Ten rachunek się zmieni w sytuacji, kiedy wojna ulegnie zamrożeniu. Czołgi są tutaj pewnym takim przykładowym punktem odniesienia, dlatego że rosyjskie straty, jeśli chodzi o czołgi, są największe. W innych rodzajach broni ich straty są znacznie mniejsze, nie przekraczają 20%. Nie stracili więcej niż 20% artylerii, nie stracili więcej niż 20% systemów walki radioelektronicznej i tak dalej. W związku z tym w tych domenach będzie im łatwiej odbudować swoje zdolności. Co więcej, Rosjanie się uczą. Nie jest tak, że to są jakaś banda idiotów, którzy w ogóle nie wyciągają wniosków. Oni się uczą i w ogóle wojna na Ukrainie, według mojego najgłębszego przekonania, jest taką wojną, o wyniku której może zdecydować to, która strona będzie jakby bardziej innowacyjna i szybciej będzie się uczyć. Bo każde ma jakieś ograniczone zasoby, tylko na razie, tak jak ja to oceniam, strona ukraińska szybciej adaptuje się do tych zmiennych warunków i szybciej znajduje rozwiązania istniejących problemów, często wielkim kosztem, tylko dlatego jest w stanie bronić się jak równy z równym z państwem, który ma znacznie większy potencjał. Ale to nie znaczy, że Rosjanie się uczą. Przykład z HIMARS-ami jest bardzo dobrym przykładem tego, że oni się również uczą. W pierwszej fazie, kiedy strona ukraińska dostała HIMARS-y, skuteczność ognia przy użyciu tych systemów była duża. Rosjanie nauczyli się je głuszyć i zakłócać sygnały, które te rakiety odbierają. Znakomicie spadła ich celność. To, jak zorganizowali obronę na południu Ukrainy, no też pokazuje to, że oni się uczą. Co notabene powinno nas skłaniać do myślenia takiego, że to jest bardzo potencjalnie groźny scenariusz, dlatego że gdyby Rosjanie weszli na przykład na teren Polski i zajęli jakąś część Polski i zorganizowali ten system obrony w sposób porównywalny do tego, jak to jest na Ukrainie, to NATO nie miałoby łatwego zadania. Mike Ryan, który jest uznanym międzynarodowym komentatorem, australijski admirał, autor książek, uważa, że NATO też nie byłoby w stanie przełamać tych linii rosyjskich na południu Ukrainy, chyba żeby zdobyło dominację w powietrzu.
No właśnie.
Ale zdobycie dominacji w powietrzu nie jest prostą sprawą, bo Rosjanie, tak jak mówię, utrzymali spory potencjał, jeśli chodzi o swoje lotnictwo i to nie jest przesądzone. No i wracając oczywiście do tego rachunku sił, no to porównajmy potencjał rosyjski pancerny z potencjałem europejskim. Potencjał państw zachodnich jest w ogóle symboliczny, bo one się nie przygotowywały do wojen lądowych. Ewidencyjnie Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania mają mniej czołgów niż Polska. W związku z tym to jest realna relacja sił. I trochę dookoła zmierzając do punktu wyjścia. Jeżeli my jako NATO i my jako Polacy nie będziemy mieli 100% pewności, że Ukraina będzie wiązać znaczną część rosyjskiego potencjału, a nawet jeśli nastąpi pokój, to i tak te relacje między Ukrainą a Rosją nie będą relacjami sielankowymi. No tak. Czyli Rosjanie będą musieli liczyć się z tym, że znaczną część tego swojego potencjału, który chcą odbudować i rozbudować, oni będą musieli desygnować po to, żeby kontrolować granice z Ukrainą. No i to jest, i tu powstaje kwestia o charakterze politycznym, dlatego że właśnie punktu widzenia rachunku sił, to zarówno w interesie Ukrainy, ale również w interesie NATO, a szczególnie wschodniej flanki NATO, jest to, żeby Ukraina była elementem tego systemu, elementem systemu sojuszniczego. Żebyśmy my, Czesi, Finowie, Szwedzi, Bałtowie, mieli pewność, że Ukraina będzie wiązała siły rosyjskie. Bo to zmienia relacje sił między Rosją a krajami naszego regionu na naszą korzyść. Rosjanie będą dążyli już po wojnie wszystkimi możliwymi środkami, żeby doprowadzić do sytuacji, kiedy Ukraina będzie zajmowała pozycję, nazwijmy to, neutralną. To znaczy, to dobrze widać na przykładzie rosyjskiej polityki wobec Gruzji. Nie musi dążyć do zaistnienia stanu wzajemnej przyjaźni i miłości, bo to jest niemożliwe, ale wystarczy, że Ukraina powstrzyma się od pewnych działań, tak jak dzisiaj Gruzja, teoretycznie mogąc odzyskać kontrolę nad Abchazją i nad Osetią, powstrzymuje się przed tego rodzaju działaniami. Tylko że oczywiście Gruzja leży na peryferiach świata euroatlantyckiego, a Ukraina leży w centrum świata euroatlantyckiego, a z pewnością w centrum wschodniej flanki NATO. I Ukraina poza systemem natowskim, to oznacza, że jest ryzyko, iż jakiś rząd Ukrainy, jakieś siły polityczne i społeczne wybiorą opcję
prorosyjską.
A nawet nie tyle prorosyjską, co opcję niezaangażowaną w jakiejkolwiek ze stron. To zresztą Rosjanie o tym mówią, nawet Putin mówił niedawno, że przecież w tym akcie niepodległości Ukrainy, i dlatego Rosja jego zdaniem się w ogóle zgodziła na niepodległość Ukrainy, ja pomijam milczeniem tę retorykę i tą argumentację, ale on tam zwrócił uwagę, że tam był zapis o tym, że Ukraina będzie państwem poza blokami wojskowymi. I to jest pewien model wystarczający z punktu widzenia interesów rosyjskich, bo Ukraina poza blokami to oznacza Ukraina, która nie wiąże sił rosyjskich albo wiąże w mniejszym stopniu. A to otwiera możliwości do działania Rosji na kierunku bałtyckim, na kierunku Finlandii, na kierunku polskim, bo znaczną część tego potencjału wojskowego Rosja może na ten kierunek wtedy przesunąć, nie ryzykując, że Ukraina wykorzysta ewentualny konflikt na wschodniej flance NATO do na przykład odzyskania Krymu. Z tego jest bardzo prosty i oczywisty wniosek, że w interesie zarówno Ukrainy, jak i w interesie Polski leży możliwie bliska współpraca wojskowa. No to moim zdaniem jest to zupełne abecadło. No ale są tacy, którzy tych prostych spraw nie są w stanie...
Nie rozumieją.
Bo być może zakładają, że Rosja z wilka przekształci się w baranka i będzie państwem miłującym pokój i akceptującym cywilizowane normy współżycia między państwami. Ja takiego optymizmu nie podzielam. No i to wszystko.
Pan napisał książkę, którą zresztą czytałem i polecam Państwu, ale nie mówię jeszcze o ostatniej, mówię o Wszystko jest wojną. Tam była chyba rosyjska kultura strategiczna, ta druga część tu, i to chyba wszystko mówi. Czyli pan nie wierzy w to, że Rosja w pewnym momencie mogłaby się zmienić w tego baranka, który jednak wcale nie traktowałby wojny jako metody prowadzenia polityki i też oddziaływania na swoje społeczeństwo.
Ja uważam, że Rosja, hipotetycznie gdybyśmy sobie wyobrazili ten scenariusz, bo on w teorii jest możliwy, ale wtedy Rosja przestaje istnieć, bo ten czynnik wojskowo-imperialny, to mamy takie sprzężenie zwrotne, znaczy to myślenie wojskowe wzmacnia myślenie imperialne i odwrotnie. Myślenie imperialne, czy to myślenie to, że Rosja nie ma przyjaciół, a ma za to wrogów i w związku z tym siła jest tym elementem, który przy użyciu którego trzeba budować własną pozycję, to się wzajemnie uzupełnia i wzajemnie zazębia. To też porządkuje pewną sytuację wewnętrzną i kształtuje to, jak to państwo jest zbudowane. Czyli nie jest kwestią przypadku, że ludzie w mundurach, siłowicy, jak to się mówi, zajmują w Rosji takie miejsce, bo oni są kośćcem tego państwa i bez ich obecności, bez ich dominacji, bez obecności i dominacji takiego stylu myślenia, który wojskowi prezentują, ja o tym piszę dość obszernie w tej książce, moim zdaniem Rosja po prostu przestaje istnieć. Więc w tym sensie teoretycznie jest możliwe, że Rosja będzie barankiem wtedy, kiedy jej nie będzie. No tak to wygląda.
Wyjaśnimy Państwu, że chodzi przede wszystkim o to, że Federacja Rosyjska jest zlepkiem tak wielu różnego rodzaju nacji, bo może tego to nie jest tak powszechnie znane w Polsce, że Federacja Rosyjska to i Buriaci, i część Czeczenów, i jacyś i różnego rodzaju Rosjanie, którzy mają tatarskie pochodzenie, i Rosjanie słowiańscy z centrum, znaczy z tej części europejskiej, i Jakuci, i moglibyśmy tak długo wymieniać, i właściwie tym, co ich spaja, to jest właśnie chyba idea tej imperialnej Rosji, prawda?
I też administracja, która w Rosji zawsze miała charakter taki zmilitaryzowany, to nie tylko w Rosji współczesnej, ale również w Imperium Rosyjskim. Ten system rang to miał właśnie charakter taki quasi wojskowy, a właściwie całkowicie wojskowy, to była służba na rzecz państwa. Więc w tym sensie to nawet nie chodzi, wydaje mi się, albo powiem inaczej, tu nie wyłącznie chodzi o kwestię zróżnicowania narodowego w Federacji Rosyjskiej. Ono jest faktem, ale jednak ta ludność słowiańska jest nadal dominująca, mimo że przyrost naturalny muzułmanów jest znakomicie większy niż to ma miejsce w przypadku Rosjan. Tu chodzi przede wszystkim o wielkość tego państwa, to znaczy ta wielkość powoduje, iż nie ma wspólnych interesów między, a nawet są rozbieżne, między na przykład tymi, którzy mieszkają na Dalekim Wschodzie czy na Syberii, a tymi, którzy mieszkają w Europie, w części europejskiej, która też jest przecież bardzo, bardzo rozległa. Bez tego elementu, ja uważam, mógłby nas, bez tego elementu spajającego istnieje ryzyko, że lokalne elity zaczęłyby się orientować na innych graczy niżli na Moskwę. To między innymi z tego powodu Moskwa jakby utrzymuje i świadomie tą swoją dominującą pozycję. Mówiąc Moskwa, mam na myśli pewien centralny ośrodek władzy, który musi przechwytywać znaczną część dochodów z eksploatacji węglowodorów i przy użyciu tych pieniędzy, które są dystrybuowane do regionów, bo tylko 6 regionów w Rosji na 90 kilka jakby produkuje bogactwo narodowe, a inni konsumują to bogactwo narodowe. To jest jeden z elementów, oczywiście obok tego elementu ideowego, czy ideologicznego, czynnika wojskowego i związanego ze służbami specjalnymi, to jest jeden z mechanizmów utrzymujących to państwo w postaci zjednoczonej, czy takiej łącznej. Jeżeli to by zniknęło, jeżeli Rosja stałaby się federacją autentyczną, to co proponują niektórzy opozycjoniści rosyjscy, na przykład Chodorkowski, to Rosja w moim odczuciu zaczęłaby pękać. Ale nie dlatego, że Tatarzy by się chcieli oderwać, oczywiście oni pewnie też by się chcieli oderwać, tylko dlatego, że elity władzy lokalnej, rosyjskojęzycznej, rosyjskie elity by się w tym sensie poróżniły, że miałyby inne i rozbieżne interesy i wtedy to było zresztą widoczne w czasie smuty jelcynowskiej, kiedy na przykład część elit, nie wiem, w obwodzie królewieckim myślała o tym, czy by na przykład ten obwód nie stał się wolnym nie, wolnym obszarem celnym, a z kolei ci na Dalekim Wschodzie zaczęli robić interesy z Japonią i z Koreą Południową. To nadal jest, tylko to jest dzisiaj bardziej kontrolowane przez władze w Moskwie. Wtedy, kiedy ta centralna władza osłabnie, kiedy oni będą mieli mniej pieniędzy, to wtedy Rosja zacznie się rozpadać nie tylko po szwach narodowych, jak to się w Polsce mówi.
A czy jest możliwy w ogóle taki scenariusz, jak pan uważa? Czy jest możliwy scenariusz, bo Ukraińcy o tym marzą. Dochodzimy właśnie do tego marzenia Ukraińców, o którym oni bardzo często mówią. Oni by tego bardzo chcieli. Oni nie do końca rozumieją, że Stany Zjednoczone tego nie chcą. Znaczy, wydaje mi się, że już teraz rozumieją i widzą z racji na tą pomoc, jaką dostają, że ona jest zbyt mała, ale no, trochę czasu im zajęło, żeby zrozumieć, że ten ich pomysł na to, żeby doprowadzić do tego, żeby Rosję osłabić, żeby ona może się kiedyś rozpadła, ta idea, to jest coś, co dla Zachodu nie jest zbyt korzystne, przynajmniej dla części państw zachodnich i części polityków. I moje pytanie jest takie, czy to jest tylko mrzonka, panie Marku, czy to jest tylko jakaś idea, w którą byśmy chcieli wierzyć, czy to jest rzeczywiście możliwe?
Ja bym odwrócił tę kwestię, mianowicie ja bym zadał pytanie, czy to jest z perspektywy Ukrainy, ale przede wszystkim Polski, korzystne. Czy ten scenariusz jest scenariuszem korzystnym dla Polski i też dla Ukrainy, dla narodów Europy Środkowej? W takim wymiarze historycznym to tu nie ma wątpliwości, tak? Znaczy, tak. Wszyscy bylibyśmy szczęśliwi, jeżeli dzisiaj byśmy zasnęli, jutro się obudzili, Rosji nie ma. Tylko, że to jest mało realistyczne, delikatnie sprawę ujmując.
No może poza niektórymi politykami niektórej jednej partii, ale to przepraszam, musiałem już wtrącić.
No tak, ale ja zakładam, że rozmawiamy o poważnych sprawach, więc...
Tak, musimy, o poważnych ludziach też, tak.
Musimy też poważnie traktować te kwestie. No mamy do czynienia po pierwsze z pewnym procesem, który w przypadku tak dużego państwa jak Federacja Rosyjska nie będzie procesem jednodniowym, tylko może być długim procesem, może być procesem bardzo bolesnym i krwawym, powodującym też różne zagrożenia dla państw sąsiadujących z Rosją. Już nawet odrzucając kwestię tego, że potencjał jądrowy rosyjski, tak, który jest dzisiaj największy na świecie, może wpaść w jakieś nieobliczalne ręce, to nawet czyniąc to bardzo optymistyczne założenie, rozpadająca się Rosja, państwo, w którym nadal mieszka 140 milionów ludzi, no jest bardzo potencjalnie groźne, co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze, z tego powodu, że nie wiadomo, kto Rosją będzie rządził, albo kto będzie rządził tymi państwami, które powstaną na gruzach Rosji. Tu wcale nie trzeba czynić założenia, że będą to rządzili światli Europejczycy, tylko więcej prawdopodobieństwa jest, że będą to ludzie w rodzaju Prygorzyna czy Striełkowa Girkina lub rozmaici awanturnicy tego rodzaju. Zresztą no to nie jest jakieś wielkie odkrycie. No trzeba trochę poczytać, jak wyglądały realia rosyjskiej wojny domowej, kto tam dochodził do głosu i kto robił kariery również politycznie. To jest scenariusz groźny dla państw sąsiednich, również przez falę migrantów, również przez to, co może się dziać. Ale to jest scenariusz groźny przede wszystkim z innego punktu widzenia, mianowicie rozpoczęcie procesu dezintegracji Rosji, moim zdaniem, w sposób dramatyczny zmieni kalkulację strategiczną naszych sojuszników, zarówno na zachodzie Europy, jak i w Stanach Zjednoczonych. To znaczy uruchomi od nowa ten mechanizm, który już obserwowaliśmy w czasie Jelcyna, czyli mechanizm ratowania Rosji. Właśnie po to, żeby broń jądrowa nie wpadła w ręce niepowołane, po to, żeby do władzy nie doszli ludzie w rodzaju Prygorzyna, niebezpieczni, po to, żeby się to nie rozlało i wreszcie po to, co jest bardzo czytelne w amerykańskich kalkulacjach, żeby Chińczycy nie wykorzystali tej sytuacji rozpadającej się Rosji, nie przekształcili całego tego państwa albo znaczącej jej części, na przykład całości obszarów na wschód od Uralu, we własne kondominium, bo to znacząco wzmacnia potencjał Chin i zaburza generalnie relacje sił w wymiarze już globalnym. Więc z tego powodu Amerykanie nie chcą takiego scenariusza i nikt rozsądny w Ameryce moim zdaniem nie poparłby idei rozpadu Rosji. Co oznacza nie tylko to, że my musielibyśmy się skonfliktować z naszym sojusznikiem, ale to, że nasi sojusznicy niestety znacznie od nas bogatsi przekierowaliby znaczącą część swoich zasobów na Federację Rosyjską czy na jakieś państwa, twory, które na miejscu tej Federacji Rosyjskiej miałyby powstać, właśnie po to, żeby stabilizować tam sytuację, żeby ratować to, co można uratować i blokować Chińczyków, bo to byłoby priorytetem strategicznym. To zresztą obserwowaliśmy już też za czasów Jelcyna. Ja powiem może rzecz niepopularną. Zarówno Polsce, jak i przede wszystkim Ukrainie, jeżeli w ogóle poważnie myśleć o odbudowie Ukrainy, powinno być doprowadzenie do sytuacji, ażeby te strumienie finansowe były przekierowane na budowę, na odbudowę Ukrainy i na budowę nowej pozycji strategicznej tych państw naszego regionu. To wymaga olbrzymich nakładów. Sama rozbudowa sieci komunikacyjnej północ-południe według szacunków naszego Banku Gospodarstwa Krajowego wymaga nakładów 450 miliardów dolarów. To mówimy o gigantycznych pieniądzach. No te siły muszą się przemieszczać od Nordkapu do Pireusu w Grecji, a może jeszcze nawet bardziej na południe. To wszystko musi być połączone, muszą być magazyny, muszą być zdolności do użycia i szybkiego manewrowania. Ja już nie mówię o sytuacji Ukrainy, bo jest rzeczą jasną, że to jest państwo nie tylko dziś najbiedniejsze w Europie, ale też i zniszczone. W związku z tym ona też powinna otrzymać i być zainteresowana w przyswojeniu tych środków. W związku z tym scenariusz rozpadu Rosji niestety będzie moim zdaniem powodował, że część tych środków, a ja uważam, że znaczna część tych środków ominie Ukrainę i ominie państwa Europy Środkowej. Bo znowu na Zachodzie pojawi się nadzieja, że Rosja może być cywilizowanym państwem. Więc po co budować magazyny broni, dyslokować i koszary, poligony, linie komunikacyjne, tory kolejowe? Po co to wszystko robić w naszej części Europy, jak Rosja już będzie przyjacielem? Rosja już będzie przyjacielem, nie będzie tymże zagrożeniem. Więc ja uważam, że taki scenariusz teoretycznie pożądany jest faktycznie szkodliwy zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski. Co jest w interesie Ukrainy i Polski? A mianowicie ja uważam, że w interesie Ukrainy i Polski jest odtworzenie sytuacji zimnej wojny.
No tak.
Tylko że teraz ta kurtyna oddzielająca wolny świat od Rosji powinna zostać opuszczona na granicy rosyjskiej. I to na dziesięciolecia.
I tym samym Polska i Ukraina stają się krajami frontowymi, w które Stany Zjednoczone i sojusznicy zachodni muszą inwestować, tak jak inwestowali w Republikę Federalną Niemiec. Czy dobrze rozumiem?
Takie jest moje myślenie. I następne pokolenie, no bo już nie moje, za 20 lat, a może za 25 lat, następne pokolenie w Polsce, na Ukrainie, w państwach graniczących z Rosją, być może będzie mogło dokończyć to dzieło polegające na zniszczeniu tego agresywnego państwa. To tutaj jestem skłonny się zgodzić. A w związku z tym scenariusz rozpadu i zniszczenia Federacji Rosyjskiej jest scenariuszem pożądanym z punktu widzenia interesu i Ukrainy, i Polski, ale nie dzisiaj. Tylko jest scenariuszem pożądanym za 20 lat, wtedy kiedy my będziemy już odpowiednio do tego przygotowani, osiągniemy odpowiednie stadium rozwojowe, jak to się brzydko mówi. No ale najpierw musimy stworzyć wspólnotę polityczną Europy Środkowej i Skandynawii, szukając jakichś analogii historycznych, można mówić o wspólnocie, którą była pierwsza Rzeczpospolita. Tu nie chodzi o o nazwy, bo to zawsze będzie coś nowego. Tu chodzi po prostu o bliską współpracę po to, żeby w takim wymiarze historycznym rozwiązać główny problem Europy Środkowej. To nie jest wyłącznie Federacja Rosyjska. To jest również możliwość porozumienia się Rosji z państwami Europy Zachodniej, bo to w sposób trwały, właśnie ta możliwość w sposób trwały uprzedmiotawia narody Europy Środkowej. My w takiej sytuacji zawsze będziemy słabsi i będziemy przedmiotem, a nie podmiotem tych relacji. W związku z tym tak długo jak Rosja nie zostanie obezwładniona i na trwale odsunięta z Europy, tak długo taka choćby nawet teoretyczna możliwość istnieje. Historycznie narody Europy Środkowej miały na to dwa rozwiązania. Jednym rozwiązaniem była pierwsza Rzeczpospolita, a drugim rozwiązaniem była monarchia austriacka, a potem austriacko-węgierska, która była też takim zespoleniem przecież bardzo, bardzo różnych etnosów. No bo tak niestety to wygląda, jeśli chodzi o kwestie strategiczne.
To jeżeli już rozmawiamy o tej przyszłości Rosji, to ja bym chciał zapytać, jak pan ocenia tą obecną sytuację polityczną w Rosji? Kto tam w tej chwili jest, jeżeli oczywiście możemy tak podybagować, bo na pewno nie mamy takich źródeł bezpośrednich, nie wszystko wiemy, ale jednak wiemy, jak wyglądał pucz Jewgenija Prygorzyna. To już minął jakiś czas, możemy już z tego jakieś wyciągnąć wnioski. Widzimy, że Władimir Putin dalej jest u władzy, nic mu chyba nie zagraża w tej chwili, od tej władzy nie ma możliwości, żeby został w tej chwili, no przynajmniej w tej dokładnie chwili, po prostu odsunięty. To kto jest kim w tej chwili dokładnie w Rosji, pana zdaniem? Czy rzeczywiście ta władza Władimira Putina jest tak twarda i silna, czy tam już trwa wielka rozgrywka o to, co po Putinie, albo co ewentualnie w trakcie, tylko że z odsunięciem tego cara obecnego?
Wydaje mi się, że tam trwa rozgrywka. Ta rozgrywka w Rosji to nie są procesy takie, bym powiedział, ekspresowe. To ona zawsze trwa. Jest taka faza pozycjonowania się różnych graczy. Zapewne takim punktem przełomowym, kiedy będzie można powiedzieć, czy władza Putina uległa nadwątleniu albo zakwestionowaniu, czy nie, no to będą przyszłoroczne wybory prezydenckie. Wydaje się po tych deklaracjach Pieskowa, że Putin ma zamiar w nich uczestniczyć. Pieskow nawet powiedział, że on dostanie 90% głosów. Tu oczywiście nie jest problemem, czy Putin będzie prezydentem, czy nie, bo można być prezydentem rządzącym, a można być prezydentem tytularnym. To na tym szczeblu niższym chyba się toczy ta rywalizacja. Ja podzielam pogląd wyrażony chociażby przez Tatianę Stanowają, którą bardzo cenię i szanuję. Uważam, że to jest jedna z najlepszych na świecie ekspertek, jeśli chodzi o tą kremlinologię, że w Rosji ukształtowała się grupa polityków, nazwijmy to młodszej generacji, która będzie dążyła do uzyskania swojego miejsca w obozie władzy. To są tacy ludzie jak, nie wiem, Kirienko, zastępca szefa administracji Putina, czy Hasbulin, który jest wicepremierem, czy Diumin, o którym było dużo i głośno. Z czasem ci ludzie, czy młody Patruszew, z czasem ci ludzie będą zyskiwali większe wpływy, większe znaczenie, co wcale nie oznacza, że Rosja się w związku z tym zmieni, dlatego że dzisiaj tym głównym obszarem pewnego sporu w Rosji jest to, że ci młodzi oskarżają tych starych, no, czyli na przykład Szojgu, czy Patruszewa ojca, czy Miedwiediewa, o to, że oni są nieskuteczni w wojnie na Ukrainie. To znaczy nie umieją tak przekształcić państwa rosyjskiego, żeby państwo rosyjskie, mając większy potencjał, było w stanie przesądzić wojnę na swoją korzyść. tu jest taki element, nazwijmy to technokratyzmu, tylko ten technokratyzm nie jest obliczony na to, żeby poprawiać poziom życia w Rosji, tylko na to, że Rosja jest nieskuteczna w wojnie na Ukrainie. W związku z tym, jeżeli ten nurt dojdzie do głosu i będzie uzyskiwał większe znaczenie w rosyjskiej debacie publicznej, to nie jest sytuacja zero-jedynkowa. Tak? To nie musi wcale nastąpić jakieś obalenie albo teatralne odejście i wygnanie, tak, jakiegoś znaczącego polityka. Tu po prostu w ramach pewnego balansu sił jeden nurt uzyskuje większe znaczenie i jego interesy, jego poglądy, jego recepty są uwzględniane przez cały obóz władzy. W związku z tym w dłuższej perspektywie przesuwa się wahadło w jedną ze stron, ale w sposób dość powolny. To nie będzie szybko. I dzisiaj moim zdaniem taką siłą o większej dynamice działania jest właśnie ta grupa młodych, technokratycznie nastawionych, ale jednak zwolenników wojny. Zwolenników przekształcenia Rosji w twierdzę i taki organizm polityczno-gospodarczy, który doprowadzi do zwycięstwa w wojnie na Ukrainie. Więc też z tych ocen wywodzę, zresztą popiera to też opinia publiczna rosyjska. Badania Centrum Lewady pokazują, że Rosjanie uważają, już nie mówię o tym, że uważają, iż wojnę wywołały Stany Zjednoczone, inni temu, że giną ludzie na Ukrainie i Ukraińcy, a nie Rosjanie, którzy się w gruncie rzeczy bronią przecież. Ale też Rosjanie dość czytelnie wzrosła liczba tych, którzy uważają, że wojna będzie wojną dłuższą, czy no tak. Będzie długą. To już jest ponad 40% ankietowanych, rok temu to było 20%. To jest oczywiście uwzględnienie pewnych realiów oczywistych dla wszystkich, no ale to jest też skutek oddziaływania tej propagandy i tego myślenia, że Rosja wojnę musi wygrać, nawet jeśli by ona miała trwać najbliższe 10 lat. Wydaje mi się, że ten pogląd w Rosji będzie poglądem, który będzie zdobywał znaczenie i siłę.
Zwolenników.
Tak, i zwolenników. I z tego też wywodzę to, że niestety oddala się ta perspektywa jakiegoś akceptowalnego zakończenia wojny. No chyba, że strona ukraińska zdecyduje się na jakieś daleko idące ustępstwa, ale to byłoby samobójstwo, nie tylko polityczne, ale też i narodowe, bo Rosja by te ustępstwa uznała za wyraz słabości i mielibyśmy, tak jak po pierwszej wojnie czeczeńskiej, byłaby druga. W związku z tym to tak uważam, tak ja odczytuję sytuację w Rosji.
A Białoruś? W tej chwili, z którą mamy tak wiele kłopotów, prowokacje na naszej granicy. Oczywiście ja już tutaj ostatnią rozmowę odsyłam Państwa na temat Białorusi. Białoruś nie wydaje się dla nas jakimś realnym, militarnym zagrożeniem. Natomiast jeśli chodzi o kwestie hybrydowe, o kwestie prowokacji, też tego, że Rosja zdobywa coraz większe wpływy na Białorusi, o ile to jeszcze możliwe. Jak Pan ocenia tą sytuację na Białorusi? Co czeka Białoruś?
Jeżeli mówimy o scenariuszu przedłużającej się wojny na Ukrainie, to Białoruś czeka sprowadzenie do roli przyczółka wojskowego Rosji. Rosjanie nie wypuszczą, mówiąc kolokwialnie, Białorusi ze swoich rąk, bo ona ma znaczenie strategicznie ważniejsze niż nawet Ukraina z punktu widzenia tej rosyjskiej geografii strategicznej. Czyli to będzie oznaczało jakby konserwowanie status quo. Białoruś jako państwo podległe Rosji, kontrolowane przez Rosję, opresyjne wobec własnych obywateli i realizujące różne strategie nękania wobec sąsiadów, bo w ramach pewnego układu sił Białoruś zostanie takiego ogólnorosyjskiego układu sił, Białoruś zostanie sprowadzona do roli Czeczenii. I oczywiście Łukaszenka będzie starał się manewrować i on cały czas to robi, ale ta ogólna logika starcia między Zachodem a światem rosyjskim będzie powodowała, że jego pole manewru będzie ulegało zawężeniu. To znaczy na Zachodzie nie ma ochoty na powtórzenie jakiejś próby polityki normalizacji w relacjach z Białorusią. To wydaje się nie nastąpi. Ukraina też już odeszła od takiego myślenia. Ono było jeszcze w roku ubiegłym dość czytelne. Teraz mamy zaostrzenie tych relacji, co zresztą pochodną tego jest chociażby poprawa współpracy między Kijowem a Swietłaną Cichanowską i jej otoczeniem, dość wyraźna w ostatnich tygodniach zmiana. Czyli tu będziemy niestety mieli do czynienia z taką zakonserwowaniem sytuacji, a nawet być może pogorszeniem tej sytuacji. No, do momentu, kiedy nastąpi jakiś przełom, to tutaj nie wiemy, kiedy ten przełom może nastąpić.
A my musimy się obawiać tych różnego rodzaju typu ataków hybrydowych na naszej granicy?
No, my musimy się obawiać wzrostu presji ze strony Rosji, dlatego że jeżeli Rosja chce wygrać wojnę z Ukrainą, a nic nie wskazuje na to, żeby zrezygnowała z takiego scenariusza, to Rosja musi doprowadzić do obezwładnienia Polski. To nie chodzi o zajęcie terytorium Polski wojskowe, tu chodzi o wprowadzenie elementu konfliktu między interesem polskim a interesem ukraińskim. W interesie Rosji jest przekonanie części, im więcej tym lepiej, Polaków, że kontynuowanie tej polityki wspierania dla Ukrainy jest groźne z punktu widzenia stabilności sytuacji w Polsce. No bo to może doprowadzić do tego, że Polska zacznie uprawiać politykę no, taką jak Niemcy, a dalej idąc taką jak Węgry, czyli znaczącej powściągliwości, jeśli chodzi o wspieranie strony ukraińskiej. Żeby tego rodzaju cele osiągnąć, Rosja będzie starała się zastraszyć część wyborców polskich, tym bardziej, że wie, iż ma w polskim świecie polityki, no są głosy, które mówią o tym, że trzeba normalizować relacje z Rosją, a interes Ukrainy nie jest naszym interesem. W związku z tym, jak zacznie się robić coraz groźniej, bo rząd nie będzie, niezależnie od koloru politycznego, rząd nie będzie panował nad całością swojego terytorium, no będą się powtarzać jakieś incydenty, takie jak w Przewodowie, takie jak próby zniszczenia przestrzeni powietrznej, szturmy migrantów, jakieś inne, tu można dużo wymyślać podobnych zdarzeń, no to część Polaków, część wyborców w Polsce uzna, że to już jest zbyt ryzykowna sytuacja, w związku z tym trzeba postawić na te siły, które mówią o tym, że będą się opowiadały za rozwiązaniami politycznymi i kontynuowanie tej wojny jeszcze przez lata jest niepotrzebne. W tym sensie to jest w interesie Rosji i oni z tego moim zdaniem nie zrezygnują. Tym bardziej, że to działa przecież. No to dość wyraźnie już obserwujemy pewną zmianę nastrojów, jeśli chodzi o polską opinię publiczną. Niestety zmianę na niekorzyść, co jest pochodną błędów też i polskiej elity politycznej, która nie dyskutuje z Polakami o sprawach strategicznych i o sprawach interesu, a raczej odwołuje się do emocji. Najpierw to były emocje współczucia i sympatii, no ale teraz wektor emocji jest łatwo dość zmienić, jeśli nie ma świadomości wspólnoty interesów. No i to jest oczywiście coś, co jest zaniechaniem po naszej stronie. No ale na to się też nakładają pewne błędy, a może nawet sporo błędów strony ukraińskiej, które...
Tak, oczywiście.
Które na przykład w moim odczuciu nie ma rozeznania, jak wrażliwą z punktu widzenia myślenia Polaków o współpracy wzajemnej jest kwestia ekshumacji ofiar wołyńskich. To jest coś, co jest błędem, ja tak uważam, po stronie ukraińskiej. No ale to o tym można by długo mówić. I ja w moim odczuciu Rosja z tego nie zrezygnuje. Będziemy mieli rozmaitego rodzaju formy eskalacji, od werbalnej po polityczną, dyplomatyczną. Rosja będzie budowała taki obraz nieobliczalnej Polski. Znaczy, że Polską rządzą ludzie nieobliczalni, którym nie można ufać, którzy są w stanie z powodów zupełnie irracjonalnych wywołać wojnę światową. Taka narracja będzie się też oczywiście nasilała, jeśli chodzi o Ukrainę. Będzie mówione o tym, że przedłużanie tej wojny prowadzić będzie wprost do starcia światowego i w związku z tym upór Ukraińców będzie zwiększał ryzyko globalnego konfliktu. To też jest jeden z elementów czy z narzędzi osiągania celów wojennych i politycznych.
Czyli jednym słowem już na koniec, panie Marku, to nie jest zbyt dobry moment i w tej wojnie i nieciekawy czas, znaczy może czas bardzo ciekawy, ale trudny moment dla nas, dla Polaków też, dla Polski też, prawda?
No, ten moment daje wielkie szanse i wielkie możliwości, bo mówimy o pewnym projekcie geostrategicznym, który jeśli zostanie dobrze przeprowadzony, to on zmieni sytuację w naszej części Europy i to może zmienić na setki, na dziesiątki z pewnością, a nie wykluczone, że i na setki lat. Ale to nie jest oczywiście tak, że tylko my wiemy, iż taka zmiana może nastąpić. Wiedzą to i też wszyscy dookoła. Pisze się już o tym na Zachodzie i w Rosji otwarcie. Rosjanie mówią, używając oczywiście przesadzonego języka, którym się posługują, że Polacy chcą odbudować pierwszą Rzeczpospolitą, ale w wymiarze geostrategicznym to jest dość dobre zdefiniowanie sytuacji. To znaczy, jeżeli powstanie w naszej części Europy pewien system sojuszniczy, bliska współpraca państw, które się tutaj znajdują, to pozycja Rosji ulegnie dramatycznej degradacji. Czy to nazwiemy pierwsza Rzeczpospolita, czy jakkolwiek inaczej, nie ma znaczenia, liczy się istota tej kwestii. Podobnie też oczywiście mówi się i pisze się na Zachodzie. To jest czytelne, to jest jasne, to tylko dla niektórych w Polsce jest jakąś tajemną wiedzą, której nie sposób zgłębić. No, tak jak ja śledzę dyskusje w Stanach Zjednoczonych czy w Europie, to dla wszystkich jest bardzo, bardzo, bardzo jasne i czytelne. Jest stawiana kwestia, czy my mamy wystarczająco determinacji, wystarczająco dużo zasobów, żeby to trudne zadanie zrealizować, ale gdyby się udało to zrobić, to oczywiście nie ma wątpliwości, że to zmienia układ sił i w Unii Europejskiej, i szczególnie na wschodzie Europy. To nie jest żadne odkrycie. W związku z tym wszyscy o tym wiedzą, nie wszyscy sympatyzują temu projektowi. Ten projekt ma sporo wrogów, nie tylko w Rosji. Myślę, że Europa Zachodnia też nieentuzjastycznie do tego podchodzi, chociaż tam też trzeba dostrzegać pewne zmiany. Taką zasadniczą zmianą jest ewolucja polityki francuskiej. Moim zdaniem elita francuska, trochę na podobieństwo tego, co się stało pod koniec I wojny światowej, otóż oni doszli do wniosku, że gra na Rosję, którą Francja zawsze uprawiała, dążąc do budowania pewnego systemu równowagi w Europie, no bo oni w ten sposób zawsze chcieli równoważyć Niemcy, że ta gra na Rosję już się skończyła. Francuzi doszli do podobnego wniosku po wybuchu rewolucji bolszewickiej w Rosji i wtedy postawili na tak zwaną małą tantę, czyli na blok państw w Europie Środkowej, bo to był jedyny czynnik, który mógł im pomóc równoważyć potęgę Niemiec. Dzisiaj nie mówimy o wojnie między Francją a Niemcami i Europą Środkową. Dzisiaj mówimy o pewnej różnicy interesów i o rywalizacji gospodarczej, ale pewne opcje geostrategiczne pozostają w gruncie rzeczy niezmienne. To znaczy, jeśli Paryż chce równoważyć politykę niemiecką, to musi szukać i szuka sojuszy czy poparcia na wschodzie. Dlatego Macron w Bratysławie wygłosił to swoje, w Polsce chyba niezauważone, a ważne,
tak,
ważne przemówienie. Ale to nie jest jedyny tak, tego rodzaju sygnał. W związku z tym tu się wszystko zmienia i to też powoduje, że my musimy właśnie z tego powodu, że żyjemy w ciekawych czasach, no być znacznie bardziej aktywni, to jest wyświechtane słowo, ale tak to jest. Znaczy musimy wyjść moim zdaniem z podstawowego założenia. Stare czasy już nie wrócą. Nie będzie tego względnie stabilnego i bezpiecznego systemu, jaki był przed wojną na Ukrainie, w którym my się całkiem nieźle czuliśmy, dlatego że go znaliśmy i funkcjonowanie w tym systemie sojuszniczym zdejmowało z nas część niewygodnych obowiązków, zdejmowało część też kwestii fundamentalnych, czyli związanych z pytaniem to, jak zbudowaliśmy nasze własne państwo, to znaczy czy nasze własne państwo jest na tyle sprawcze i na tyle nowoczesne, ażeby poradzić sobie z wyzwaniami, które są już dość wyraźnie na naszym horyzoncie. Problem jest, i to jest mechanizm psychologiczny. Znaczy część obserwatorów mówi, że nasze państwo jest dysfunkcjonalne w wielu obszarach, ale w związku z tym te nowe realia związane z wojną i z nowym układem sił my musimy wykorzystać jako element mobilizujący nasze wysiłki, ażeby modernizować nasze państwo. A część naszej opinii publicznej, politycy tylko na tym grają, uważa, że rozwiązaniem jest odwrócenie się od tych problemów i myślenie o tym, że będziemy mogli się znowu znaleźć w tej sympatycznej przeszłości, gdzie się nieźle czuliśmy, a między Polską a Ukrainą i w ogóle Wschodem najlepiej by było, jakbyśmy wznieśli jakąś ścianę i w ogóle zapomnieli, że tam ktoś mieszka. No, to jest krótkowzroczne. Ja rozumiem te motywacje. Obawy są silne. Racjonalności w tym nie ma żadnej. Ci, którzy tak myślą, zawsze będą szukać przeszkód, zawsze będą szukać wrogich zachowań, zawsze będą twierdzić, że czegoś nie zrobimy, czegoś się nie da zrobić. No jeśli ich wysłuchamy, to rzeczywiście się zrobić nie da, to jest jasne. Jeśli uwierzymy w to, że nic nie zrobimy, że nic od nas nie zależy i że jesteśmy w gruncie rzeczy bezsilni, no to nic nie zmienimy i rzeczywiście w pewnym momencie znajdziemy się już nie w drugiej, ale w trzeciej lidze europejskiej, bo będziemy wtedy państwem peryferyjnym, ale jeszcze na dodatek żyjącym w miejscu, gdzie będzie duże ryzyko niebezpieczeństwa, znaczy nie będziemy mieli tych bonusów bezpiecznego życia, które mieliśmy przez ostatnie 30 lat i nie będziemy mieli też możliwości samodzielnego kształtowania naszej przyszłości.
Czyli jednym słowem trzeba mimo tych trudnych czasów korzystać z tego, co jest i kształtować przyszłość Polski.
Musimy wiedzieć, jakie jest pole wyborów strategicznych. Musimy wiedzieć, co jest dla nas ważne. Ważne z punktu widzenia istnienia państwa polskiego i tego, w jakich realiach będą funkcjonowały następne pokolenia. Musimy nauczyć się myśleć strategicznie, czyli nie w perspektywie najbliższych wyborów parlamentarnych, ale najbliższego dziesięciolecia. Musimy budować narzędzia, które nam pomogą realizować te wypracowane strategie. Nie ma strategii bez pewnego obszaru zgody narodowej, a w związku z tym, jak mówimy o strategii, to nie możemy tak bardzo się różnicować, że nie ma żadnego punktu styczności między siłami politycznymi w Polsce. No, jeżeli mówimy o strategii, to oczywiście dopuszczając walkę polityczną, bo żyjemy w demokracji, musimy mieć obszar wspólny. No i to właściwie oznacza, że musimy stać się innym państwem. Ja mówię państwem nie tylko nowoczesnym, ale po prostu już dorosłym. Takim, które samodzielnie kształtuje nie tylko swoją sytuację wewnętrzną, ale stara się też kształtować swoją przestrzeń, która go otacza, w taki sposób, żeby to była przestrzeń przyjazna, a nie potencjalnie groźna.
Czyli jednym słowem czekają nas wielkie zmiany, a przynajmniej powinny nas czekać wielkie zmiany w Polsce i też wielkie zmiany, jeśli chodzi o politykę i polityków, prawda, ich podejście do rzeczywistości.
Tak uważam. Znaczy, jeżeli chcemy w sposób odpowiedni i zgodny z interesem, tak przynajmniej jak ja go definiuję, państwa polskiego odpowiedzieć na te wyzwania, to musimy wszystko zmienić. Musimy zmienić nasze państwo, to jak my myślimy, to jak funkcjonujemy, to jest olbrzymia skala tych wyzwań. Możemy tego nie robić, no ale to musimy się wtedy uczciwie sami przed sobą przyznać, że zgadzamy się żyć w przyszłości, nasze dzieci będą żyły w państwie, które nie będzie w stanie gwarantować im dobrych warunków do rozwoju i do funkcjonowania. To konsekwencje tego też będą bolesne. No, nie wiem, wystarczy pojechać do Bułgarii, zobaczyć, jak ten kraj pustoszeje, dlatego że aktywni i chcący robić życiowe kariery ludzie wybierają wyjazd do europejskiego centrum, tam, gdzie toczy się prawdziwe życie, a zostają po prostu emeryci. To też grozi Ukrainie, to o tym też musimy pamiętać. Ale my nie jesteśmy immunizowani na tego rodzaju zagrożenia.
I z taką przestrogą zostawiamy Państwa. Bardzo dziękuję. Moim gościem był pan Marek Budzisz, Strategy and Future.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu.
Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.